Sumienie Zachodu to temat, który podejmujemy w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy tylko, że pierwsza część została zarejestrowana na antenie telewizji Trwam, jest w naszym archiwum. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby sięgać, żeby korzystać z tej wielkiej biblioteki, tych wszystkich zasobów, które są tam zamieszczone. Wystarczy wejść na stronę czy to telewizji Trwam, czy to Radia Maryja i tam na dole strony Radia Maryja jest taka zakładka, gdzie znajdziemy całą tą bibliotekę różnego rodzaju audycji, w tym rozmów niedokończonych. A naszym gościem jest pan doktor Tomasz Terluk, prezes Instytutu Globalizacji. Witam serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Mówimy o sumieniu Zachodu. Panie doktorze, w jaki sposób możemy zdefiniować to sumienie Zachodu? Czym ono jest, to sumienie Zachodu? I gdybyśmy mogli tak, przenosząc to na kanwę pewnego rodzaju życia duchowego człowieka, który czyni ten rachunek sumienia, daj Panie Boże, każdego dnia byśmy czynili, bo to też uświadamia nam, w jakim położeniu się znajdujemy, jakie są nasze mocne strony, jakie są również nasze słabości, a świadomi z naszych słabości możemy pracować nad nimi, możemy zmieniać nasze życie. I przenosząc to na kanwę naszego dzisiejszego tematu, gdybyśmy mieli również tak spojrzeć na to sumienie, uczynić taki rachunek sumienia Zachodu, parafrazując temat naszego spotkania, to co by było tą dobrą stroną Zachodu, a co byłoby tą słabą stroną tej rzeczywistości, z której trzeba się nam tak nawracać, zmieniać, no i może właśnie jakie remedium, jakie lekarstwo tutaj warto byłoby zaaplikować. Bardzo proszę, panie doktorze.
No, mówiliśmy w tej pierwszej części naszej rozmowy, że sumienie jest to zdolność do oceny własnego postępowania i ponoszenia świadomej odpowiedzialności moralnej za swoje czyny. I dopóki podstawą cywilizacji Zachodu było takie personalistyczne podejście do osoby ludzkiej jako do wolnego i rozumnego podmiotu, można by było powiedzieć, że Zachód posługuje się swoim sumieniem ukształtowanym w tradycji chrześcijańskiej. Widoczne było to na przykład w polityce, która opierała się na współdziałaniu państw narodowych, samorządów. Ekonomia z kolei broniła własności prywatnej i wolności zawierania umów. Siłą społeczeństwa była rodzina, a o powodzeniu rodziny decydowała choćby jej liczebność. Dopóki Zachód opierał się na etyce chrześcijańskiej, która go ukształtowała, można powiedzieć, że miał sumienie i zdolność do rozeznawania dobra i zła. Natomiast po co oświecenia, gdy człowiekowi zechciało się zastąpić Boga swoją osobą? Ta rewolucja francuska, która miała miejsce, także schizma zachodnia, one to wywróciły dotychczasowy porządek do góry nogami, bowiem z religii zostało tylko to, co uznano za racjonalne, co można było czysto rozumowo uzasadnić. Dlatego zaczęto usuwać religię ze sfery publicznej. No, jakie to ma efekty, widać dziś. Dzisiaj, zgodnie z teorią Samuela Huntingtona, mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji. Zachód tutaj wyraźnie przegrywa, traci swoje znaczenie we współczesnym świecie. I można powiedzieć, że właśnie wyszegając się tych chrześcijańskich korzeni, pozbawił się automatycznie tej siły moralnej, która go wyróżniała na tle innych cywilizacji. Także widzimy to bardzo wyraźnie w dzisiejszych czasach. W tej rozmowie, którą toczyliśmy na łamach telewizji Trwam przed dwoma godzinami, mówiliśmy też o takich trzech elementach Zachodu, które teraz go zajmują dużo bardziej niż zastanawianie się nad swoim dziedzictwem, czy jakieś funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości, jeśli chodzi o konkurowanie z innymi cywilizacjami. Mianowicie Zachód zajmuje się głównie sobą, jest jak chory, który jest skupiony na objawach swojej choroby. I mówiliśmy, że to, co zajmuje Zachód, to jest rewolucja kulturalna, która głównie skoncentrowana jest na seksualności człowieka, na wrogim stosunku do kwestii życia i rodziny. Mówiliśmy także na tej praktyce Wielkiego Resetu, która jest związana z pandemią, realizowana jest przez elity związane ze Światowym Forum Ekonomicznym. Ale też mówiliśmy o rewolucji ekologicznej, czyli tym Zielonym Ładzie, który odpowiada za politykę klimatyczną, za ten kryzys energetyczny, którego jesteśmy świadkami. I to myślę też tutaj należałoby się jeszcze zatrzymać, bowiem ta rewolucja, ta zielona rewolucja ma wpływ na nasze codzienne życie. Widzimy, jak wszystko drożeje, bowiem energia jest podstawą gospodarki, w jaki sposób zmusza się nasz kraj do porzucenia węgla jako takiego taniego, najtańszego, lokalnego, dostępnego surowca energetycznego. Warto podkreślić, że jeszcze do niedawna Polska była najmniej zależnym od importu krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rynek energii, obok Danii. Dania była jedynym eksporterem importu i właśnie dzięki górnictwu, dzięki węglowi Polska mogła utrzymywać niskie ceny energii dla konsumentów, dla tych odbiorców końcowych. No tutaj ta presja elit brukselskich, które narzucają ten zielony wyścig całemu światu, doprowadziła do tego, że jesteśmy zmuszani, aby porzucać właśnie naszą tradycyjną energetykę na rzecz zielonych technologii, które nie zawsze są wydajne, nie są w stanie zastąpić węgla w naszym bilansie energetycznym. Stąd ponosimy duże koszty, stąd polskie rodziny ponoszą duże koszty tej transformacji. Też wiele środowisk wykorzystuje, to warto zaznaczyć, że ekologizm jest taką nową religią lewicy. Lewica, która zobaczyła, że jeszcze tradycyjne lewicowe hasła nie przynoszą jej poklasku, postawiła właśnie na ekologizm jako ten nowy sztandar. I lewica kroczy pod tym zielonym sztandarem. Także dziś wykorzystują to rozmaite grupy mające skrajny pogląd na ochronę środowiska. Domagają się coraz bardziej wymyślnych sposobów do walki ze zmianami klimatu, nawet łącząc postulaty kontroli urodzin i aborcji jako jednego z głównych środków, które zmieniają świat na lepsze w ich mniemaniu. To znaczy człowiek, który jest uznany za głównego szkodnika. Przypomnijmy, że przez laureata Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla, Ala Gora, polityka Partii Demokratycznej, człowiek został nazwany rakiem. Więc żeby po prostu pozbyć się tego raka, jakim jest życie ludzkie, który emituje gazy cieplarniane i doprowadza Matkę Ziemię do skraju możliwości. Właśnie tego raka trzeba zniszczyć poprzez antykoncepcję, poprzez aborcję, doprowadzać do kontroli urodzeń. I jest to jeden z elementów, który właśnie ten skrajny, radykalny ekologizm też w sobie zawiera. Dlatego tutaj też należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego zagadnienia. Oczywiście każdy z nas ma pragnienie takie wewnętrzne, aby oddychać czystym powietrzem, pić czystą wodę, spędzać jak najwięcej czasu na łonie natury. Natomiast nie należy tutaj zapominać właśnie, że tutaj najważniejsze jest dobro człowieka, dobro ludzkości, natomiast nie jakiegoś mitycznego stanu natury, który prawdopodobnie nigdy nie istniał, a skończył się wraz z pojawieniem pierwszych rodziców na Ziemi. bowiem człowiek cały czas przekształca planetę, jest na tyle na pewno kreatywny, aby w sposób taki naturalny przejść na ten poziom wyższych technologii, które są dla środowiska mniej uciążliwe. Natomiast na pewno nie można tego robić w sposób sztuczny i taki przymusowy, bo widzimy dzisiaj, że wiele z tych technologii jest po prostu niewydolnych. Dochodzi do szeregu absurdów, mianowicie, że samochody elektryczne ładuje się z ładowarek napędzanych ropą naftową. Okazuje się, że wytworzenie samochodu elektrycznego zużywa więcej emisji gazów cieplarnianych niż tradycyjnego diesla. Że nie ma co zrobić z łopatami gigantycznych wiatraków, które trzeba po prostu zakopywać w ziemi. One nigdy się prawdopodobnie do końca nie rozłożą. Także jest wiele tych absurdów, które są związane właśnie z tą zieloną rewolucją. I jest to właściwie jeden też z takich ślepych zaułków, do których zmierza Zachód.
Temat naszego spotkania, sumienie Zachodu. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Taluk, prezes Instytutu Globalizacji. Pozostając w tym temacie gospodarki, ceny uprawnień do emisji CO2 znów odnotowują rekordowe poziomy. Teraz ich koszt wynosi 94 euro za tonę. Oznacza to, że przewidywany próg 100 euro za tonę jest coraz bardziej realne do osiągnięcia. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku to jakże wielkie uzależnienie właśnie i pewnego rodzaju też z pewnością planu do tego, aby uzależnić innych od właśnie energii, bo bez niej no jakże trudno nam jest funkcjonować. I tutaj pytanie, panie doktorze, czy powracamy do czasów krajów kolonialnych? I jeśli tak, to w jakim wymiarze?
Tak, próbuje się nam wyraźnie to narzucić. Jeszcze chciałem zwrócić taką dygresję tutaj wtrącić, mianowicie, że proszę też zauważyć w kwestii tych zmieniania znaczeń, o których rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, tej telewizyjnej, mianowicie, że też próbuje nam się zmieniać jakieś paradygmaty naukowe właśnie w takiej debacie publicznej. Mianowicie wmawia się nam, że największą współczesną trucizną to jest dwutlenek węgla, chociaż przecież każdy z nas, kto skończył szkołę podstawową, wie, że jest to gaz niezbędny do wzrastania masy roślinnej. Im więcej dwutlenku węgla, tym lepiej dla przyrody, tym większy jest wzrost masy roślinnej w wyniku fotosyntezy. Tak samo jak próbuje nam się teraz, do niedawna jeszcze mówiono, że szczepionka chroni przed zachorowaniem na jakąś chorobę typu, nie wiem, na żółtaczkę, ospę i tak dalej. Natomiast teraz chroni przed ciężkim zachorowaniem, prawda? Że tutaj na podstawie rozmaitych projektów biznesowych ta narracja jest taka płynna i wprowadza tylko zamęt w umysł, szczególnie tych młodych ludzi, którzy już nie wierzą w nic, nie wierzą w to, co podają media, bowiem te informacje są z gruntu synkretyczne i nie wnoszą nic nowego. Ale wróćmy do tej sfery kolonialnej. Rzeczywiście Unia Europejska jest strukturą polityczną, w której największą rolę odgrywają duże kraje, takie jak Niemcy i Francja. I te państwa, które są gospodarkami silnymi, próbują narzucać swoją wolę krajom o mniejszej pozycji politycznej Unii, takim jak na przykład Polska. Tak więc ta era postkolonialna jest oczywiście czymś realnym, bowiem te państwa uważają, że nasze kraje są tylko podrzędnymi rynkami zbytu dla ich towarów. Natomiast my powinniśmy się dostosować do wszelkiego rodzaju regulacji, które są nam z Brukseli narzucane. Ale tutaj warto sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy my jesteśmy rzeczywiście Zachodem? Czy Zachodem jesteśmy Europą? Na pewno jesteśmy immanentną częścią kontynentu europejskiego, starego kontynentu. Jesteśmy też nowymi krajami Unii Europejskiej, ale czy jesteśmy Zachodem? Nie. Jesteśmy Europą środkowo-wschodnią. Jesteśmy między morzem. Jesteśmy wreszcie krajami Trójmorza, jak teraz się mówi, z nazwy inicjatywy, której współinicjatorem jest oczywiście też Polska. Chodzi o 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, od Estonii po Rumunię. I są to kraje, które stanowią istotną siłę gospodarczą, mogącą być alternatywą też dla Unii Europejskiej. To jest kilkadziesiąt milionów ludzi, jest to 1/4 unijnego PKB. Jest to lwia część transportu, który przebiega przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ta integracja pionowa tych krajów stwarza zupełnie nowe możliwości współpracy, wymiany handlowej między tymi krajami, pewnego też uniezależnienia się od właśnie tego twardego jądra Unii Europejskiej, czyli Francji i Niemiec. I pewnego rodzaju działania są prowadzone w zakresie integracji infrastruktury energetycznej, w zakresie integracji infrastruktury transportowej. Są budowane alternatywne trasy przesyłu energii, przesyłu surowców, już nie tylko ze wschodu na zachód, ale także z północy na południe. W ten sposób nasze kraje uniezależniały się od tej tradycyjnej osi wschód-zachód, od tej współpracy energetycznej, od tego zakleszczenia nas między Rosją a Niemcami. I wychodzi nam to bardzo dobrze. Te kraje, które do niedawna były całkowicie uzależnione od importu surowców wschodu, choćby za pomocą infrastruktury, za pomocą tych pozostałości po systemie komunistycznym, dziś mogą się cieszyć pewnego rodzaju niezależnością, choć oczywiście też jeszcze w zbyt dużym stopniu są one uzależnione od importu surowców z Rosji. Natomiast jest to z pewnością ta alternatywa, która może odgrywać bardzo dużą rolę w przyszłości. Polska ma szansę stać się liderem regionalnym. Już teraz odgrywa taką rolę, podejmuje wiele inicjatyw, które są też ważne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, szczególnie dziś, gdy konflikt Rosji z Ukrainą wydaje się nieunikniony, kraje Trójmorza są na pierwszej linii frontu i one wspierane przez oczywiście naszych partnerów z NATO są w stanie przeciwstawić się wspólnie agresywnej polityce Rosji i Białorusi. Dlatego wiązałbym tutaj duże nadzieje właśnie z naszym regionem. Właśnie jesteśmy Europejczykami, a niekoniecznie jesteśmy Zachodem.
Pozostając w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i tej sytuacji również politycznej, militarnej, która jest teraz naszym udziałem, zwłaszcza poprzez sąsiedztwo z Ukrainą, sąsiedztwo z Białorusią. Panie profesorze, panie doktorze, Europie właśnie pytanie, czy grozi pewnego rodzaju podział na strefy wpływów największych światowych supermocarstw? Działania w tym kierunku podejmowane obecnie przez prezydenta Rosji Władimira Putina, po części poświadczają temu. Widać to między innymi w kontekście groźby inwazji militarnej na Ukrainę. Głównym celem Kremla z pewnością jest odtworzenie stref wpływów z czasów Związku Sowieckiego, radzieckiego, dążenia Rosji. Wskazują także na chęć kontroli działań państw Europy Środkowo-Wschodniej. I w tym kontekście również warto spojrzeć na tę sytuację, w której znajduje się Polska. Także pan tutaj powiedział o Trójmorzu, tej inicjatywie, jak pewnego rodzaju ta sytuacja również rzutuje na tę inicjatywę, a także to nasze położenie pomiędzy dwoma właśnie naszymi sąsiadami, z którymi od wieków pewnego rodzaju tutaj jest nam czasem po drodze, czasem nie po drodze. Wiele ucierpieliśmy od nich, czyli Niemcy i Rosja.
Niewątpliwie rozpad ZSRR uważany jest przez obecną administrację Kremla za najbardziej tragiczne wydarzenie w współczesnej historii Rosji. A ambicją Władimira Putina jest odbudowanie strefy wpływów z czasów świetności Związku Sowieckiego. No, jest to marzenie nierealne, w sposób dobrowolny nie jest w stanie to uczynić, jest to możliwe tylko siłą i w bardzo ograniczonym zakresie. Niewątpliwie najgorszym z możliwych scenariuszy dla Władimira Putina byłaby niepodległa Białoruś i antyrosyjsko zorientowana Ukraina i tego scenariusza chce za wszelką cenę uniknąć. Stąd jego agresywne nastawienie w stosunku do Ukrainy, ale także do Białorusi, którą chce wchłonąć i tutaj Łukaszenka z pewnością staje mu do pewnego stopnia na przeszkodzie. Natomiast może tak się zdarzyć, może być tym ubocznym efektem rzekomych ćwiczeń wojskowych tutaj na Białorusi, czy tych przygotowań do inwazji na Ukrainie. Efektem ubocznym tych działań może być wchłonięcie Białorusi przez Rosję. No tutaj sytuacja jest rzeczywiście bardzo napięta. Zgodnie z danymi wywiadu amerykańskiego ten atak może nastąpić w każdej chwili, natomiast będzie bardzo ryzykowny dla Rosji, która stanie się krajem awanturniczym i zostaną nałożone surowe sankcje. Natomiast no, nie wiadomo, jak bardzo zdesperowany jest Putin, jak mocno będzie chciał po prostu rozpętać ten konflikt. No być może jest tak, że rzeczywiście Rosja, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma najmniejszych szans w takim wyścigu cywilizacyjnym, że ten stopień zaawansowania technologicznego stawia ją właśnie na takiej przegranej pozycji. No, chce po prostu wykorzystać tę słabość Zachodu i uderzyć w jego miękkie podbrzusze, aby trochę tę sytuację na Zachodzie wprowadzić w jakiś chaos, osłabić Zachód, podzielić i coś na tym ugrać. No tutaj nasze położenie geopolityczne jest rzeczywiście trudne. Musimy się borykać z tym, że Niemcy i Rosjanie są sojusznikami, co już wielokrotnie odbijało się źle w naszej historii. Natomiast ta współpraca, szczególnie energetyczna Rosji i Niemiec, jest faktem. Tutaj Niemcy starają się monopolizować napływ surowców i robią wszystko, aby surowce płynęły z pominięciem tutaj pośredników, czyli Polski i Ukrainy, żeby te transporty ropy naftowej i gazu płynęły bezpośrednio do Niemiec, a Niemcy mają stać się takim hubem energetycznym, który będzie zaopatrywał całą Europę w zależności od potrzeb. I takie działania są podejmowane takim projektem, który miał odwrócić tutaj właśnie te tradycyjne ścieżki tranzytowe przez gazociąg Jamalski, czy tutaj przez Ukrainę miał być właśnie projekt Nord Stream, potem Nord Stream 2. I tutaj widzimy wyraźnie, jak Niemcy i Rosja współpracują ze sobą, jak w różnych radach nadzorczych rosyjskich gigantów naftowych i petrochemicznych lądują politycy z Niemiec, przecież i Gerhard Schröder i François Fillon i inni politycy z całej Europy mogli liczyć na intratne synekury właśnie w tych największych firmach rosyjskich. Stąd Putin bardzo łatwo sobie podporządkował całą Europę Zachodnią, która, no, nie oszukujmy się, też ekonomicznie zyskiwała na współpracy z Rosjanami, gdyż ten surowiec był tańszy niż z innych kierunków. Tutaj też decydowała bliskość geograficzna, bliskie położenie. Natomiast no, Polska musi się tutaj wybijać na niezależność, musi grać swoją grę. Stąd budowa Baltic Pipe, stąd dywersyfikacja dostaw surowców z innych kierunków, budowa gazoportu, rozszerzanie właśnie tej bazy, tworzenie rozmaitych interkonektorów zarówno z południa, jak i z północy, które pozwalają wymieniać się surowcami w krytycznych momentach, w zależności od zapotrzebowania. Musimy się tutaj sporo nagimnastykować, aby właśnie tę niezależność naszą budować. Natomiast no, gdy dojdzie do jakiegoś konfliktu na szerszą skalę, no to tutaj na pewno będzie chaos i do Europy będą płynąć statki z paliwami, czy z Bliskiego, Dalekiego Wschodu, ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie będzie się liczyło już z jakich surowców czerpać energię, będą poszukiwane nie wiem, nawet najbardziej brudne odmiany węgla, byleby tylko skądś uzyskać energię elektryczną. No i ta sytuacja może być bardzo groźna, bardzo niestabilna. Miejmy nadzieję, że dojdzie do eskalacji i wszystko zakończy się polubownie.
Podsumowując tę część naszego spotkania, panie doktorze, w pierwszej części naszej rozmów na antenie telewizji Trwam, pan wspomniał o takich trzech fundamentach cywilizacji Zachodu. To filozofia grecka, to prawo rzymskie, to w końcu chrześcijaństwo. W tym kontekście, gdyby pan miał poczynić pewnego rodzaju refleksję, podsumowanie tego, w jakiej kondycji znajduje się cywilizacja Zachodu. Czy jeszcze możemy mówić o cywilizacji Zachodu? A jeśli nie, to o czym możemy mówić?
No tak, mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, że Zachód ma swoje korzenie w zasadzie w takich trzech filarach. W grecko-rzymskim antyku i w chrześcijaństwie. I właśnie z Grecji zaczerpnięto filozofię, naukę, koncepcję demokratycznego polis, z antycznego Rzymu, wzór prawa jako wyrazu dobra i sprawiedliwości. Natomiast z chrześcijaństwa system etyczny i duchowy, prawda? Także to był ten filar cywilizacji europejskiej, cywilizacji Zachodu, cywilizacji łacińskiej. Dziś odrzucając właśnie te filary, trudno mówić o tym, że jest to cywilizacja jeszcze właśnie ugruntowana na tych fundamentach. Przecież doszło do wielu rewolucyjnych zmian. Nie tylko do zmiany demograficznej, bowiem przecież ta Europa, która przez lata prowadziła wyzysk kolonialny tych biedniejszych krajów, poczuła w pewnym momencie wyrzuty sumienia i zaczęła zapraszać emigrantów do siebie. To był jakiś właśnie taki odwrotny proces do tego, który zachodził w przeszłości, bo to Europa wychodziła na cały świat i eksportowała swoją cywilizację. To Europejczycy dokonali wielkich podwojów geograficznych. To Europejczycy zanieśli chrześcijaństwo na cały świat. A teraz sytuacja się odwróciła. Tu Europa stała się taką zamkniętą socjalną twierdzą, gdzie żyją za murami bogaci ludzie. I dążą do tego, aby to bogactwo zachować za wszelką cenę. No i kierowani oni wyrzutami sumienia zaczęli wpuszczać masy emigrantów do swoich krajów w myśl tego, żeby oni właśnie pracowali na ich systemy socjalne. No, sytuacja wyjęta jak żywcem z powieści Jeana Raspaya, gdzie tłumy emigrantów właśnie ściągają statkami do Europy z powieści Obóz Świętych. I to dzieje się na naszych oczach, prawda? Tutaj ta struktura demograficzna zmieniła się radykalnie. Te społeczeństwa z takich monokulturowych stały się wielokulturowe, coraz bardziej różnorodne, niejednoznaczne etnicznie, wielowyznaniowe. Ale z drugiej strony doszły do głosu procesy sekularyzacji, dechrystianizacji, desakralizacji. I ten proces przebiega bardzo gwałtownie, bardzo aktywnie. Już niewielu Europejczyków identyfikuje się z Kościołem, z wiarą, nie mówiąc już o jakimś głębszym pojmowaniu religii czy wiary Boga osobowego, to są kategorie już kompletnie obce w Europie. Tutaj już mamy do czynienia z jakąś taką nową falą ateizmu, antychrześcijaństwa. Może właśnie antychrześcijaństwo, może powinniśmy już rozważać Europę jako kontynentu, który się staje właśnie antychrześcijański, gdzie już te siły antykościoła dochodzą do głosu i stają się takie coraz bardziej buńczuczne, starają się atakować Kościół w sposób często bardzo agresywny, ograniczać jego prawa, prześladując wręcz chrześcijan. Może już właśnie wkraczamy w fazę, kiedy chrześcijanie nie będą prześladowani gdzieś tam w dyktaturach na końcu świata, gdzieś w Azji, w Afryce, w jakichś państwach islamu, czy nie wiem, w Chinach, w kościele podziemnym, ale będą prześladowani właśnie w krajach, które jeszcze niedawno były uznawane za kraje katolickie, gdzie właśnie trzeba będzie się wykazywać pewnego rodzaju bohaterstwem, żeby tych wartości bronić. No, przypomina mi się właśnie historia, którą wydaliśmy kilka lat temu, taką książkę Don Pino, Pugliese i gołymi rękami. Jest to historia księdza Pino Puglisi z Sycylii, który został pierwszym beatyfikowanym męczennikiem zabitym przez mafię. I on też musiał się właśnie iść pod prąd, wyjść poza schematy jego społeczności i jego otaczało zło, prawda? Bo my może sobie nie zdajemy z tego sprawy, podróżując do tej pięknej Italii, gdzie jest Watykan, tyle chrześcijańskich zabytków. Nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tragedii takich prostych ludzi, którzy są uwikłani w struktury zła. I zwracał na to uwagę święty Jan Paweł II, który jako pierwszy wystąpił z takim bardzo mocnym antymafijnym przesłaniem we Włoszech. Na to zwraca też uwagę papież Franciszek, który beatyfikował księdza Pino Puglisi. I właśnie on swoją taką postawą, która była takim buntem przeciwko tym strukturom antykościoła, antyzła, bo mamy też nawet może przez media, przez te wszystkie filmy typu Ojciec Chrzestny, mamy takie wyobrażenie jakichś romantycznych struktur, ludzi honoru, jakichś konserwatystów, tradycjonalistów, ale to jest nieprawda, to jest antykościół. W strukturach mafii istnieje wiele takich rytuałów inicjacyjnych, które przypominają rytuały okultystyczne. Tam się zabija, tam wchodzą w gry ogromne pieniądze, tam niszczy się życie wielu ludzi i właśnie ksiądz Pino Puglisi swoim życiem udowodnił, że można kochać, że można być chrześcijaninem właśnie w tak niesprzyjających warunkach i można realizować to przesłanie, które towarzyszyło też na przykład sędziom, prokuratorom, który walczył od lat właśnie z tymi strukturami zła we Włoszech. Na przykład Giovanni Falcone mówił, że ci, którzy się boją, umierają codziennie, a ci, którzy się nie boją, umierają tylko raz. I to jest rzeczywiście takie też przesłanie dla nas, chrześcijan, abyśmy w świecie współczesnym, w tej Europie zdesakralizowanej też dawali świadectwo życia.
Serdecznie dziękuję. Pan dr Tomasz Teruk, prezes Instytutu Globalizacji, jest naszym gościem. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Sumienie Zachodu. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 5 minut po godzinie 22. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować temat naszego spotkania. Minut po 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat sumienie Zachodu. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Krzysztof z południa Polski.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
tak chciałem zaznaczyć, że bardzo doceniam radio, cenię rolę, jaką odgrywa. Jest bardzo ważnym medium, ale tym razem chciałem też pewien głos krytyczny zabrać, zwrócić uwagę na to, że podróżuję. Tak się złożyło, że ostatnio sporo podróżuję po Europie Zachodniej. No i jednak zauważam, jakość powietrza tam jest znacznie lepsza. Ja mieszkam na południu Polski, jak zaznaczyłem, Wrocław, Rzeszów, Kraków, nawet te miejscowości małe położone, szczególnie w dolinkach, no to jest straszne. Będąc w dużych miastach zachodniej Europy czy małych, no jest widoczna różnica. No i też stan jakby społeczeństwa. Byłem akurat na szkoleniu. Były podawane dane odnośnie europejskiego nakazu aresztowania. Polska jest na pierwszym miejscu, gdzie Polacy za granicą popełniają najwięcej przestępstw i występuje Polska z takim wnioskiem, żeby tych ludzi sprowadzić do Polski. Na pewno nie jest to powodem religia, wręcz przeciwnie. Kościół robi co może, bo sytuacja Polski, pewnie kondycja pod tym względem moralno jakoś etycznym wynika z sytuacji historycznej, z pewnego jakiegoś upodlenia przez zabory wcześniej, później długie lata komunizmu. Jednak te nie mieliśmy najlepszych doświadczeń pod tym względem. I to stąd wynika. Rola Kościoła tutaj jest bardzo dobra. Wskazuje kierunki, gdzie co poprawić, w którym kierunku zmierzać. No ale też zwróciłbym uwagę, że duży byłem też na pewnym spotkaniu, w którym odnośnie otwartości na inne wyznania bardzo duży wpływ na pozytywny. Otwartość na inne wyznania pozytywnie wpływał na rozwój miast. Przykładem jest Genewa. W momencie, gdy była otwarta, w tym okresie był największy rozwój tego miasta. Podobnie zresztą w Polsce, czy Lwów, Łódź, Warszawa. W tym okresie, gdy były jak najbardziej otwarte na prądy, inne religie, narodowości, to był znaczny rozwój tych miast. No, ale też nie chcę, żeby nie zabrzmiało tak, że po prostu to jest do dyskusji, jako głos do dyskusji. Oczywiście jestem jak najbardziej zwolennikiem Radia Maryja, jest bardzo potrzebnym medium. I pamiętam czasy, gdy było jedynym takim radiem, w którym można było odmienny głos usłyszeć, nie idący z nurtem, że tak powiem, w innych mediów, co też było bardzo pozytywnym wpływem na rzeczywistość. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Krzysztofie za również ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Panie doktorze, bardzo proszę.
Tak, myślę, że tutaj pan Krzysztof bardzo ważne kwestie poruszył, mianowicie zacznijmy od tych kwestii ekologicznych, od kwestii jakości powietrza. Ja myślę, że właśnie zamiast sobie stawiać jakieś nierealne cele i wmawiać światu, że jesteśmy w stanie kierować klimatem w ten sposób, jak klimatyzacją w samochodzie, to właściwie lepiej robić takie inicjatywy lokalne zmierzające do poprawy jakości powietrza w miastach, tam gdzie mieszkamy. I to przynosi widoczne efekty. Także ja się tutaj całkowicie z panem zgadzam, bo skali globalnej jest to nie do udźwignięcia. Już teraz widzimy, że globalne emisje gazów cieplarnianych zamiast maleć rosną. A ponadto najwięksi emitenci dwutlenku węgla, tacy jak Chiny, Indie, Indonezja, w ogóle nie są zainteresowane zmniejszeniem tych poziomów emisji. I to jest tak, jakbyśmy właśnie jechali razem w samochodzie, a połowa szyb była otwarta. Nie ochłodzi się w ten sposób wnętrze pojazdu. I tak samo nie zmienimy tutaj w żaden sposób temperatury tutaj naszej atmosfery. Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia lokalne, możemy wykonać wiele inicjatyw, które właśnie zmierzają do tego, aby poprawić jakość powietrza w środowiskach, w których zamieszkujemy. I tak jak się to ma teraz, że sprawdza się, czym się pali w piecach, że wymienia się kotły na mniej uciążliwe, na mniej dymiące, na mniej trujące, wprowadza się jakieś systemy mieszane ogrzewania domów prywatnych i można to właśnie robić, przeprowadzając tego typu inicjatywy, które są z korzyścią dla nas wszystkich. I z pewnością to będzie miało miejsce w najbliższych latach u nas i jest to jak najbardziej pozytywne. Co do tam innych sugestii słuchacza, no to skąd bierze się duży poziom przestępczości rodaku zewnętrznej? Ja myślę, że ja tutaj wiązałbym to z dwoma przyczynami. Mianowicie pierwszą z tą ogromną falą migracji po 1989 roku, szczególnie za rządów Lewicy i Platformy Obywatelskiej, gdzie z kraju wyjechało ponad milion młodych, wykształconych osób, ale także też osób, które poszukiwały jakiejkolwiek pracy. I wiele z tych osób nie zasymilowało się, było sfrustrowane, w jaki sposób to może być taki właśnie skutek frustracji z tego przebywania na Zachodzie i nie wpasowywania się w te społeczeństwa. No i też taką chęcią konsumpcjonizmu, jakieś odchodzenie właśnie od wartości chrześcijańskich, szczególnie przez młodych ludzi, którzy mają taką pierwszą myśl, żeby nie uczyć się i pracować i zdobywać coś dla swojej rodziny, budować rodzinę, swój dom w sposób taki etapowy, tylko chcą, szukają jakiejś drogi na skrót i chcą gdzieś wyjechać, popełniać jakieś typu przestępstwa właśnie, żeby szybko się wzbogacić. To tak, myślę, że to są dwa takie główne powody, dla których te statystyki są wysokie. Natomiast co do otwartości kulturowej, o bogactwa, to z pewnością, nie wiem, czy akurat Genewa jest tutaj dobrym przykładem, który tutaj słuchacz podał, bo Genewa akurat jest miastem w bardzo bogatym kraju, gdzie jest zlokalizowane wiele ponadnarodowych instytucji i to świadczy też o strukturze bogactwa tego kraju, tego miasta. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kraje tam, gdzie są otwarte, kulturowe i tolerancyjne, mogą szczycić się wysokim poziomem rozwoju. Ja mieszkam akurat na Śląsku i Śląsk jest wielokulturowy. Jest bardzo wysoko rozwinięty i z pewnością te właśnie regiony, gdzie jest ta współpraca transgraniczna, jest, gdzie krzyżują się szlaki handlowe, te regiony od zawsze mogły liczyć na taki wzmożony rozwój i w historii gospodarczej Europy znajduje to swoje uzasadnienie.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże, Ludwik, Czechowice, Dziedzice. Ja w sprawie tych struktur mafijnych, ja uważam, że jeżeli chodzi o struktury mafijne, to sama Unia jest strukturą mafijną, bo przecież mamy płacić za dwutlenek węgla niesamowite miliardy, a nikt nie mówi, co dzieje się z tymi pieniędzmi, gdzie one idą i na co one idą. Bardzo bym prosił o odpowiedź, co się dzieje z tymi pieniędzmi, które my mamy za ten, które płacimy za ten dwutlenek węgla. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy panie Ludwiku, panie doktorze.
No rzeczywiście trudno się nie zgodzić po części tutaj ze słuchaczem, gdzie rzeczywiście w strukturach urzędniczych Unii Europejskiej wykształciła się pewna kasta ludzi, którzy mogą cieszyć się brakiem odpowiedzialności karnej i politycznej w trakcie sprawowania wysokich stanowisk w strukturach Unii Europejskiej. No i to jest to system, który tworzy tego typu kadry, tworzy pewne niejasne interesy, rozmaite lobby, układy. Wiemy, że Bruksela jest rajem dla lobbystów, gdzie wszelkiego rodzaju regulacje są tworzone właśnie pod dyktando rozmaitych grup przemysłowych przy współpracy biznesu i polityki. I tak jest też właśnie na rynku tych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które początkowo były rozdzielane zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych państw. Potem natomiast stały się przedmiotem takiej limitowanej podaży, stały się papierami wartościowymi podlegającymi prawo spekulacji i są one dostępne na wolnym rynku. I ponadto mogą być one nie tylko kupowane przez podmioty, które z nich korzystają, państwa czy wielkie zakłady produkcyjne, ale także przez banki inwestycyjne i spekulantów. I z zasad ekonomii wynika to, że jeśli podaż danego dobra jest ograniczona, jego ceny rosną, jeśli popyt na nie jest duży. I właśnie tak dzieje się teraz. No, kraje i duże firmy, żeby produkować, muszą posiadać coraz więcej tych uprawnień CO2 i muszą je kupić na wolnym rynku. Natomiast banki i spekulanci skupują te uprawnienia po to, aby móc sprzedać je jak najdrożej. Znaczy środowisko naturalne na tym zyskuje, skoro jest to właśnie tylko jakiś papier wartościowy, który podlega wahaniu, podlega spekulacji. Czy ktoś w ogóle myśli tutaj o dobru środowiska naturalnego? No ja nie sądzę. Ja myślę, że to jest element kolejny służący wzbogacaniu się pewnych grup społecznych.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie gorąco witam wszystkich na antenie i całą rodzinę Radia Maria.
My również witamy. A jak pan ma na imię?
Józef.
Prosimy, panie Józefie.
Kochani, mamy taką sytuację, jaką mamy tak w Unii zarządzaniu, jak i w Europie, czy w Związku Sowieckim. Można powiedzieć jedno, że wojna na włosku, jak mówią ogólnie pospolicie ludzie w Polsce i w Europie. Jak my się nie zwrócimy jako chrześcijanie i całe narody chrześcijańskie do Pana Boga Ojca, nic wiele z straszakami nie zrobimy. Jak Pan Bóg nam nie pomoże, najlepszy Ojciec, to nic wiele nie pomożemy. Tak też bym proponował, tak na YouTubie jest modlitwa uniżenia, wprowadzić to na antenę Radio Maria, na YouTubie jest to i tak zwane narodowe rekolekcje wprowadzić. Nie odwlekać, bo naprawdę może być nie tak, jak powinno być w naszej chrześcijańskiej atmosferze rodzinnej. I zwrócić się do Pana Boga Ojca z modlitwą: Panie Boże Ojcze, serdecznie, gorąco uwielbiamy Ciebie. Tę modlitwę często powtarzajmy i zwróćmy się do Pana Boga Ojca naprawdę o pomoc, tak samo jak była Hiszpanka, tak samo jak inne choroby. Nie. Masowo ludzie wymierali, zwrócili się do Pana Boga w pełnym różańcu z dopowiedzeniami. Nie spieszmy się w różańcu, żeby na czas się pomodlić, tylko na jakość się pomodlić. Z dopowiedzeniami różaniec, modlić się i głęboko prosić Pana Boga o pomoc, tak jak objawił się Pan Jezus Świętej siostrze Kampon, który przekazał, żebyśmy się modlili i ofiarowali nasze modlitwy zanurzali w ranach Pana naszego Jezusa Chrystusa, w najświętszej krwi ofiarowali Panu Jezusowi na ofiarę, bo jedynym pośrednikiem do Pana Boga Ojca jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kochani, weźmy się w garść i nie odwlekajmy, bo naprawdę może być nie tak, jak powinno być, a wina będzie nas, chrześcijan, którzy, tym bardziej prowadzących chrześcijaństwo, czyli kapłaństwo. Mm-hmm. Weźmy się w garść i weźmy na radio.
Panie Maria Józefie, bardzo serdecznie dziękujemy Panu.
Na YouTubie, puścić w radio Maria.
Bóg zapłać serdecznie za również i te sugestie. Panie doktorze.
No na pewno modlitwa jest tym, szczególnie modlitwa za ojczyznę, która nie powinna schodzić z ust każdego obywatela, każdego chrześcijanina, każdego patrioty. Pamiętamy, że w tych krytycznych momentach zawsze modlitwa przychylała szale zwycięstwa właśnie na tych, którzy się modlili. Pamiętamy, nie wiem, choćby bitwę pod Lepanto, która tutaj też zaważyła na historię Europy. Pamiętamy też wojny 1920 z Rosją. Tutaj coś, co zadecydowało o powstaniu wolnej Polski, też o powstaniu wielu wolnych krajów, krajów bałtyckich, Finlandii. Zawsze jest to element, który, o którym nie należy zapominać. I często rzeczywiście jest tak, kiedy ta modlitwa wydaje się jedyną deską ratunku. No przecież też przypominamy sobie, że nikt sobie nie wyobrażał, że komunizm kiedyś się skończy, że rozpadnie się Związek Sowiecki. Natomiast modlitwa świętego Jana Pawła II, niech wstąpi duch Twój, niech zmieni oblicze ziemi, tej ziemi. No, z pewnością był to ten moment, po którym zaczęło się wszystko kruszyć, wszystko się rozpadać. I to, oczywiście to Bóg jest w stanie tylko pokonać to największe zło. Bóg jest w stanie dać światu pokój. No, ale też nie zapominajmy o tym, że dzieje mają swoją logikę i skoro żyjemy w czasach ostatecznych, to żyjemy też ze świadomością tych słów, które pojawiały się w Piśmie Świętym i mają się wypełnić. I co sam Chrystus mówi o prześladowaniach, o wojnach, o tym, że stanie naród przeciwko narodowi w tych czasach, że będzie dochodzić do tego typu konfliktów, ale byśmy nie tracili ducha. Myślę, że te czasy są niedaleko od nas. No, jako chrześcijanie wydaje mi się, powinniśmy patrzeć jednak też dalej, że dla nas to wszystko też nie jest koniec świata, że koniec naszego świata kończy się wraz z naszą śmiercią. I to powinno być dla nas takim najważniejszym dążeniem, mianowicie to, żeby przygotować się na ten najważniejszy dzień naszego życia, którym będzie właśnie rozstanie się z tym światem, aby cały czas pamiętać, żeby się nawracać, też nawracać przez modlitwę. I to powinno nas uodporniać na te zdarzenia, które dzieją się niezależnie od naszej woli. Bo przecież chrześcijanin jest to człowiek, który żyje dniem dzisiejszym i który ufa, że wszystko, co przydarza się na jego drodze, jest dobre. Także rzeczy trudne, może też rzeczy tragiczne, a szczególnie cierpienie, z którym czasem trudno się pogodzić, ale jeżeli coś się nam przydarza, to jest to konieczne dla naszego nawrócenia, bo taka jest wola Boga. Więc może te trudne dni, które są przed nami, są też nam potrzebne. Może jesteśmy w jakimś duchowym letargu, jesteśmy właśnie skupieni na jakiejś naszej takiej naturalnej pobożności, na wypełnianiu rytów, na jakimś takim też zapatrzeniu może w samozadowoleniu, a tak naprawdę jesteśmy w jakiejś duchowej apatii. Nie ma w nas miłości drugiego człowieka, nie potrafimy widzieć w drugim człowieku Chrystusa. I to jest może problem. To jest problem, z którym boryka się teraz świat, nie? Że bardzo łatwo się skonfliktować, dzielić, ale tak trudno jest kochać, szczególnie tego innego, który myśli inaczej niż my, który ma odmienne zdanie. Widać to dokładnie właśnie w tych dzisiejszych czasach, jak jesteśmy podzieleni jako naród, jak jesteśmy podzieleni na pół niemal. I politycznie, i w każdej kwestii, która dotyczy życia publicznego w czasie, w stosunku, nie wiem, do pandemii, do właśnie dbania o środowisko naturalne, no jakiekolwiek kwestie. I być może to nas zjednoczy, bo Polacy zawsze potrafili się zjednoczyć w tych krytycznych momentach, chociaż słuchając wypowiedzi jakiejś części sceny politycznej można mieć ku temu wątpliwości. Niemniej to może być dla nas czas próby, te najbliższe tygodnie, miesiące. No i też warto wziąć sobie apel słuchacza do serca, żeby modlić się nieustannie.
Pan doktor Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji, jest naszym gościem. Temat naszego spotkania: sumienie Zachodu. Bardzo proszę.
Niech będzie po francusku Maria Zawsze Dziewica. Michał z Niepodpolny Wojewskiej. Chciałem, zgadzam się zupełnie z panem Tomaszem. Oczywiście ten zanik wiary to jest chyba przyczyna jednocześnie tego braku świadomości. Ale chcę się odnieść do tego telefonu pierwszego, gdzie pan proponował, żeby takie zrobić otwarte społeczeństwo. Ameryka przyjmowała zawsze migrantów. Ostatnie kilka lat przyjeżdżali przez tą granicę ludzie, którzy no, chcieli tu być na korzystać z tego socjalu i nie zawsze chcieli się, nie zawsze szanowali tą kulturę, prawda? Było wiele grup, które po prostu wręcz nienawidziły tej kultury. Pracowały, brały pieniądze, momentalnie te pieniądze wysyłano do Meksyku. I teraz, kiedy dwa tygodnie temu Bill O'Reilly miał wywiad z panem takim, który reprezentuje tak zwany ruch progresywny, to są tacy nasi współcześni marksiści, ku memu zdumieniu i tam i wielu innych ludzi, oni proponują, żeby w szkołach likwidować klasy na przykład. Dlatego, że ci emigranci, oni się nie chcą uczyć angielskiego języka, no i mają trudności, prawda, z adaptacją i mówią, po co robić presję. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to kompletną redukcję edukacji, to on jakby się wpisuje w to, co w ten program, jaki ma pan Schwab o tym, żeby wprowadzić tą eliminację ludzi jako ludzi, a wprowadzić tą strukturę człowiek, maszyna, cyber. Także może tu to jest wszystko już zaplanowane i ci ludzie jakby przygotowują właśnie tych ludzi nieedukowanych do takiego, do tej, w cudzysłowie oczywiście, przyszłości. I to społeczeństwo niby otwarte, ten multikulti, przez lata pokazało, że ci, co przyjeżdżali, jakby od środka niszczyli tą kulturę obecną, która była w tym kraju, do którego przyjeżdżali. Ja jak przyjechałem do Ameryki w 80 roku, to musiałem się nauczyć, kiedy poszedłem do szkoły, musiałem na obywatelstwo nauczyć się hymnu, nauczyć się tych pytań i musiałem znać troszeczkę przynajmniej historię, prawda? I myśmy pracowali. Natomiast współczesni emigranci, no, przykro to powiedzieć, to jest przykre, ale oni nienawidzą Ameryki i nie bardzo ludzie rozumieją, dlaczego oni tu przyjeżdżają. Drama się powiększa, kiedy się słyszy na przykład, że obecny prezydent ma sieć samolotów, która w nocy przywozi tych emigrantów i w nocy ich dystrybutuje po miastach i to się odbywa za pieniądze podatnika. Także jest to jakaś taka dziwna ta wojna, gdzie ci globaliści jakby powstawiali w konkretne państwa swoich ludzi. Ci ludzie udają albo katolików, albo udają porządnych ludzi i mówią, że reprezentują, no są wybierani. Nie wiem, jak oni są wybierani, ale jak się poskrobie i się popatrzy bliżej, to oni wręcz propagują zupełnie inne wartości. No, większość dziennikarzy amerykańskich nazwało prezydenta, że on promuje aborcję, już nie propaguje, on promuje aborcję, prawda? Także jest to taki dosyć dziwny czas, wymagający jakby wewnętrznej świadomości, wewnętrznej wiary i ja myślę takiego, też tego support, tego wsparcia z Kościoła, dlatego że tu gdzieś przebiega to, że się odłączają ci ludzie, że gdzieś może pojedynczy ludzie, którzy mogliby coś zrobić, nie mają tego wsparcia, są wyśmiewani i tak to wygląda. Ostatnia myśl. To, co przyjmuje pan Krzysztof w pierwszej rozmowie, że tak było, trzeba przyjąć inne myślenie. To jest zupełnie inna kategoria ludzi, ci młodzi ludzie. Jak ja mówię o wartościach, wychodzi grupa z religii młodych ludzi, oni w ogóle nie wiedzą, co to są wartości, prawda? To trzeba ich tego uczyć, co to są sakramenty, a przecież chodzą do kościoła. Także nie ma jakiejś płaszczyzny porozumiewania. I może jest między katolikami, tak, chrześcijanie, katolicy, hiszpańscy, oni są bardzo silni i promują. Ale jest to zupełnie inna płaszczyzna porozumienia niż to, jak myśmy byli wychowani, to, co pan Tomasz mówi i z tą nową kategorią ludzi, która chce zmian i która twierdzi, że im się te zmiany należą, że zawsze były zmiany, tylko że to są zmiany, które już kompletnie nie obejmują naszych wartości, kompletnie.
Dziękujemy panie Michale za spotkanie, za również te słowa. Panie doktorze.
No tak, pan Michał bardzo ważne kwestie zwrócił uwagę, mianowicie kwestie migracyjne, że rzeczywiście dzieje się tak, że współcześni migranci w swojej masie nie chcą przyjmować tej kultury kraju, do których imigrują, tylko chcą narzucać swoją i to w Europie tak samo jest bardzo wyraźnie widoczne, mianowicie w krajach skandynawskich, czy we Francji, czy w Niemczech, przecież są dzielnice muzułmańskie, tak zwane strefy no-go, do których policja boi się po prostu wchodzić, które są pełne przestępstw, morderstw, handlu narkotykami, właściwie jakieś pełne struktur mafijnych, gdzie rządzi przemoc, gdzie młodzi ludzie automatycznie są wciągani w macki właśnie struktur przestępczych i to dzieje się też właśnie na naszych oczach. No, rzadko dochodzi do takich sytuacji, na przykład jak ma miejsce w Polsce, gdy mamy tutaj migrację ze wschodu do naszego kraju osób do pewnego stopnia w polskich korzeniach, które w sposób taki naturalny i łatwy się asymilują z naszym krajem, z naszą obyczajowością, z naszą kulturą i dobrze się tutaj czują i rzeczywiście mogą być w kolejnych pokoleniach lojalnymi obywatelami. I myślę, że właśnie tego typu integracji sobie życzymy. To jest też ważne, żeby stawiać jakieś wymagania właśnie migrantom, aby motywacją nie były tylko czynniki ekonomiczne, właśnie jakieś przywileje socjalne, ale żeby mógł właśnie być obywatelem takim świadomym swojej historii, swoich obowiązków. Ja widzę właśnie, jakie to jest ważne na przykład w krajach bałtyckich, do których często jeżdżę. I tam, żeby na przykład otrzymać obywatelstwo Łotwy, trzeba spełnić szereg takich wymagań, właśnie znajomości języka, kultury, hymnu, być gotowym właśnie do obrony ojczyzny i są to ważne elementy obywatelskiego. Obywatelstwo jest czymś cennym. Jest też obywatelstwem krajów Unii Europejskiej. Dla wielu osób, szczególnie z tej mniejszości rosyjskojęzycznej, niedostępne. Także jest to czynnik bardzo ważny. Tam też pan Michał poruszył kwestie właśnie związane z tym funkcjonowaniem, można powiedzieć, z takim deep state właśnie, struktur, które w jakiś sposób narzucają właśnie światu swoją wolę, te przemiany. Ci politycy, którzy udają właśnie zatroskanych katolików, a promują wartości sprzeczne z chrześcijaństwem, tak, no to dzieje się właśnie. Trzeba być bardzo czujnym. Trzeba szczególnie w tej erze dezinformacji, gdzie jest pełno fake newsów, kiedy media głównego nurtu dezinformują, wprowadzają taką jednorodną narrację, wzmacniają przez cenzurę. No, żeby dowiedzieć się prawdy, to dzisiaj trzeba włożyć dużo wysiłku, korzystać z wielu źródeł, porównywać informacje. Bardzo się cieszę, że tutaj słuchacze Radia Maryja to podejmują się tego wyzwania i też starają się właśnie docierać do źródeł. Ich myślenie jest w pewnym sensie niezależne. No i to napawa mnie optymizmem.
Na zegarach 22:41 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Sumienie Zachodu to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Szteluk, prezes Instytutu Globalizacji. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz.
my Twoje dzieci, powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Uciekaj dziś od prawdy prostych słów, zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. Twoje dzieci, powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Ksiądz biskup Antoni Długosz i Krzysztof Krawczyk w utworze Europa. Hallo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Śmigura z Rublewa koło Sieradza, kłaniam się. Dziękuję serdecznie za wspaniały program Sumienie Zachodu. Otóż pytanie podstawowe. Czy sumienie Zachodu, czy w sumieniu mają wszystko w jakiś sposób uporządkowane Zachód w stosunku do naszej ojczyzny? A więc czy to sumienie nie gryzie ich po części, tak jak to mówią, po prostu jeżeli mówimy o, powiedzmy, przestrzeni historycznej Zachodu, a w kontekście Polski. My myślę, że tutaj, prawda, jako Polacy mamy na pewno czyste sumienie wobec Zachodu, ponieważ Zachód nam mówi bardzo wiele zawdzięcza w przestrzeni historii. I teraz, czy ten Zachód ma czyste sumienie w stosunku do nas w przeszłości jako historii, a konkretnie teraz w tej historii nowożytnej, w historii w obecnych czasach. Mam na myśli tutaj, powiedzmy, nasze dyskryminowanie, wyszydzanie nas jako Polski, wręcz powiedziałbym zlikwidowanie nas. Takim sumieniem powiedziałbym, bo to wpadło stwierdzenie w pewnym momencie odnośnie dwutlenku węgla i tak dalej. Ja, żeby jak najkrócej to powiedzieć, pytanie, czy my jako państwo, jako naród, mamy czyste sumienie wobec takich wielkich osób, jakich na przykład jest pan profesor Szyszko. I teraz, czy my mamy czyste sumienie jako Polacy, którzy wiemy, że mamy odpowiedzialność przed przyszłością egzystencji Europy, egzystencji świata? I czy wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że atakując te najcenniejsze wartości nasze polskie, mówiąc najkrócej, atakując tą cywilizację katolicką, cywilizację chrześcijańską, my jako Polacy po części mamy obowiązek i czujemy się w obowiązku, aby to ochronić, ale czy pozostała część, może część Polaków, którzy może mianują się Polakami, czy mają czyste sumienie, atakując siebie samego. Mówiąc tak, podcinając gałąź na tej gałęzi, której siedzimy. Żeby to w jakiś sposób zakończyć, skonkludować, na przykład, no jeżeli stwierdzenie, na przykład, że kopalnia Turów musi być natychmiast zamknięta, bo ktoś tam, jakaś tam osoba, powiedziałbym, nieodpowiedzialna, stwierdziła, tak, zamknąć natychmiast i tak dalej, tych Polaków trzeba zlikwidować. Wracając do kontekstu, na krótko, na zakończenie, świętej pamięci pana profesora Szyszko odnośnie emisji dwutlenku węgla i tak dalej. Wiemy, że z 6 do 32% Polska udowodniła że to można zwiększyć. A teraz się mówi o tym, na przykład wcześniej to pan doktor stwierdził o jakiś tam handlu uprawnieniami i tak dalej. To jest bardzo dla mnie jest przestępcze. Jaki handel uprawnieniami czym? Jeżeli my wykazujemy się, że pochłaniamy dwutlenek węgla, więc powinniśmy mieć za to zapłacone. W ramach tak zwanych tych gospodarstw węglowych, gospodarstw leśnych i tak dalej. Dlaczego mamy płacić za jakieś wyimaginowane stawki emisji dwutlenku węgla? No to jest chore. Musimy tutaj upominać się o swoją godność, o to, aby podkreślić, że my jako Polacy mamy czyste sumienie. Jeszcze raz to podkreślam. W kontekście Turowa, w kontekście tej zwyżki niesamowitej emisji dwutlenku węgla.
Tak, panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy.
Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Panie doktorze.
Tak, bardzo ważne kwestie poruszone przez słuchacza. Kwestie, czy Zachód w stosunku do nas ma czyste sumienie. No, oczywiście tutaj można jednoznacznie stwierdzić, że nie, no, przypominamy sobie nie tylko tą najnowszą naszą historię, nie tylko sposób, w jaki zostaliśmy zdradzeni w 1939 roku przez mocarstwa, które zapewniały nas, że będą lojalne, ale zostawiały nas na pastwę tej wspólnej działalności nazistów i komunistów, które doprowadziły do kolejnego rozbioru Polski. I ci mierzyły nas przez długie lata, które zostawiły nas na pastwę komunizmu po 1945 roku, bez najmniejszego wahania. Ale przecież tak samo zachowywali się w latach 1919-1920, kiedy trwała wojna światów przeciwko komunizmowi, a Polska była na głównym froncie. No, myślę tutaj w szczególności o postawie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji. No przecież rząd liberała Davida Lloyda George'a był tak skłonny do ustęp wobec Sowietów, że był w stanie oddać też w niewolę Polskę. Przecież ambasadorzy brytyjscy wypowiadali się o Polakach w sposób uwłaczający ich godności. Mówili, to są kafirzy, czyli to, jakbyśmy przekonali się na język dzisiejszy, to są czarnuchy, to są niewolnicy. I nie są w stanie posiadać niezależnego państwa. I tak traktowano Polskę. Gdyby nie interesowna pomoc Francji, która dostarczała nam broń, sfinansowała nam, gdyby nie pomoc krajów Europy Środkowej, Węgrów, którzy nas wspierali, to nie wygralibyśmy tej wojny z Rosją. Natomiast no, na pewno na Brytyjczyków czy na Stany Zjednoczone nie mogliśmy liczyć nawet w tych zabiegach dyplomatycznych i tutaj wirtuazeria Piłsudskiego, który był nie tylko ojcem Polski, ale także ojcem chrzestnym narodów bałtyckich, pokazała, że musimy liczyć tylko na siebie, że musimy być niezależni politycznie, militarnie. No i o tym zapominamy, prawda? O tym zapominały poprzednie rządy, które właśnie były tak zapatrzone w ten Berlin i Paryż, że zapominały o tym, że mamy budować właśnie swoje pozycje tutaj na arenie międzynarodowej. I gdyby nie doszło do zmiany władzy, to byśmy nie mieli reformy armii, nie mieliśmy nowych sojuszy, nie mieliśmy amerykańskich baz, przynajmniej jakiś perspektyw w Polsce nowoczesnego uzbrojenia. Nie mielibyśmy wojsk obrony terytorialnej, to bylibyśmy już całkowicie zależni od pomocy Zachodu, który nie jest wobec nas lojalny. W żadnym przypadku Zachód myśli tylko o sobie, zawsze myślał o sobie. A myśli o nas tylko, gdy może zrealizować naszymi rękami jakieś interesy. I to jest jasne. To jest widoczne właśnie też w tych kwestiach środowiskowych, o których wspomniał słuchacz, poświęcony pamięci profesorze Janie Szyszko, który przypomnijmy przecież to jego pomysł był o tym, żeby wliczać do bilansu energetycznego właśnie tę ilość dwutlenku węgla pochłaniane przez nasze lasy. Warto zaznaczyć, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których areały lasów rosną. I wbrew temu, co mówią ekolodzy, że tutaj wycina się ogromne połacie lasów, nasza gospodarka leśna jest prowadzona w sposób prawidłowy, żeby nie powiedzieć wzorowy, skoro te areały rosną, a wiadomo, drewno jest towarem deficytowym. Zresztą każdy, kto wchodzi do polskich lasów, wie, że to jest nasze dobro narodowe. Mamy się czym pochwalić i tak pięknych borów nie ma w całej Europie. Dlatego rzeczywiście powinniśmy tutaj spoglądać na to współpracę międzynarodową. Też przez pryzmat własnych interesów nie powinniśmy uprawiać tego typu polityki właśnie, żeby przykładować się mocarstwom, ale budować swoją niezależność, bo właśnie w takich trudnych momentach historii to jest ten moment, w którym właśnie historia mówi, sprawdzam, gdzie rzeczywiście, czy tutaj nasza siła, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie w krytycznych momentach historii.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Marek, dzwonię z województwa zachodniopomorskiego, z Trzebiatowa. I mam do tego programu rozmów niedokończonych pewną kwestię bardzo ważną do poruszenia, która się też wiąże z tematem tego spotkania. Chodzi o bezpieczeństwo tu właśnie w Europie, w Polsce i tutaj między nami, tutaj naszymi sąsiadami, Polską, Ukrainą, Rosjanami i tutaj innymi krajami. Że przecież jest... Dlaczego? Bo po prostu to chciałem powiedzieć, że my mamy błędne założenie w stosunku do Rosjan. Że my po prostu traktujemy ich jak jakichś przestępców i złych pod każdym względem. Ja wiem, że historycznie jesteśmy, jest to do pewnego stopnia uzasadnione, ale przecież nikt nie jest aż taki zły. Że też my też święci nie jesteśmy i też inne kraje, inni ludzie i każdym jest coś dobrego, coś złego. I to jest nasz największy sąsiad, który ma potencjał surowców i innych spraw. I po prostu, że my Polacy raczej powinniśmy bardziej rozmawiać z nimi, spotykać się. Jak najczęściej.
Panie Marku, bardzo dziękujemy, panie Marku. Zawsze rozmowa jest podstawą. No, widzimy chociażby to, że dzisiaj do Polski zostały przysłane wojska amerykańskie, kolejni żołnierze. To jest efekt tego właśnie, że rozmowy są bezskuteczne. Panie doktorze, bardzo proszę.
No myślę, że słuchacz też zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, że to, co nas dzieli, to nie jest jakiś stosunek nasz wzajemny do zwykłych ludzi, do Rosjan, którzy w zasadzie nie są naszymi wrogami. Przecież że też mamy wiele wspólnych cech, mamy współpracę kulturalną i myślę, że jesteśmy sobą do pewnego stopnia wzajemnie zafascynowani. Akurat jeśli chodzi o literaturę czy o muzykę, to uwielbiam jedno i drugie. Rosyjscy pisarze to jest przecież najwyższy poziom światowy. Rosyjska muzyka symfoniczna, wykonania, wielkie koncerty fortepianowe Prokofiewa, Rachmaninowa. No przecież jest to coś, co jest częścią naszej kultury, także kultury Zachodu, kultury Europy, czego nie można zanegować. No, problem jest zawsze, problem jest polityka, no właśnie te mocarstwowe ambicje niektórych polityków. No. I tutaj Rosja nie ma szczęścia do przywódców. No przecież Stalin był największym zabójcą w historii. To właśnie za jego rządów Rosja prowadziła politykę eksterministyczną wobec narodowości polskiej. Przypominamy sobie operację polską Stalina, kiedy jedynym kryterium wywozu do gułagów na Sybir czy mordyż było kryterium etniczne, to, że właśnie ktoś jest Polakiem, likwidowano Polaków. No, myśmy wobec Rosji nigdy nie prowadzili tego typu działań, a nawet przecież można powiedzieć, że Piłsudski mógł zdusić narodzący się komunizm w latach 1920, a zaniechał tego, w jaki sposób odpuścił wówczas Rosjanom. Także ten stosunek wynika właśnie z tych imperialnych, mocarstwowych ambicji elit politycznych i no, kończył się zwykle tragicznie. Także tutaj nasza ostrożność nie zawadzi i to nie ma nic na pewno wspólnego z wrogością do samych Rosjan, bo myślę, że te kontakty są poprawne i gdyby na Kremlu zasiadał bardziej demokratyczny przywódca, te stosunki mogłyby być jeszcze lepsze. No, także na pewno na takim poziomie stosunków międzyludzkich można zachowywać się przyjaźnie. Natomiast no, jeśli chodzi o politykę, no tutaj rządzą się zupełnie inne prawa i interesy.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Jerzy Hubert z Kolonii tutaj kłania. Proszę cię, chciałem się do tej kwestii tego pana Krzysztofa, który mówił na temat Polaków tutaj w Niemczech, że są na czele listy, których są, znaczy się pod względem przestępczości z tym. W ogóle nie chciałbym się z tym zgodzić, bo po prostu mieszkam tutaj 40 parę lat. Pracowałem 40 lat prawie tutaj w Niemczech i chodzi mi o to, że byliśmy zawsze sumiennym narodem i byliśmy zawsze doceniani przez pracodawców tutaj w Niemczech i w ogóle byliśmy na pierwszym miejscu, gdzie na przykład jak było, chodziło o pracodawcę na przykład niemieckiego, włoskiego czy polskiego, czy powiedzmy z Jugosławii albo coś, to zawsze byśmy wybierani w pierwszej kolejności, bo pokazaliśmy, że my potrafimy. Bo Polak, jeżeli zobaczył, że pracuje za coś, to był zdolny do wszystkiego, poświęcał się, robił godziny nadliczbowe. Też zawsze był pomocny innym ludziom i miał bardzo wielką, dobrą opinię. I pod tym względem, że tutaj mówiono jest o tym, że przestępczość albo coś takiego, to nie zgadzałbym się z tym panem ze względu na to, że znam tą sytuację, bo pracowałem, miałem dorywczą pracę też u pana adwokata, który się zajmował tymi sprawami i też pod tym względem mówił mi, że to nie my Polacy, ale to właśnie więcej nawet ludność niemiecka miała więcej przestępstw, tak jak z Polski, nie? I dlatego jestem przeciwny temu, co ten pan tam właśnie skomentował. Tutaj będąc, jak mi się wydaje, gdzieś tutaj za granicą, ja mówię tylko o Niemczech. Nie wiem, jak to się odbywa w innych krajach, na przykład tam w Genewie, gdzie ten pan był, czy w Szwajcarii, czy we Włoszech, czy gdzie indziej, nie? Ale tutaj bym chciał właśnie coś tak skomentować, że nie chciałbym tego widzieć, bo pamiętam w 1981 roku, kiedy przyjechałem, powstała misja, polska misja katolicka w Kolonii. Byłem jednym z ministrantów właśnie w pierwszym kościele z księdzem Hoffmanem, który już szkoda, że już nie żyje. To byli chrystusowcy i do tej pory oni się opiekują nami i jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani i mamy bardzo dobrą opinię, nie? I to chciałbym właśnie przekazać to państwu i moim kochanemu narodowi w Polsce.
Za co, panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. Panie doktorze.
Tak, myślę, że to bardzo ważne, co tutaj pan powiedział. Myślę, że to jest jakiś stereotyp dotyczący przestępczości wśród Polaków z jakichś zamierzchłych czasów. I teraz Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec. Polscy pracownicy są rozchwytywani na Zachodzie. Tak sobie w międzyczasie otworzyłem jakieś statystyki dotyczące przestępstw popełnianych w Niemczech odnośnie narodowości i wynika z rzeczywistości, że popełniają je najczęściej migranci z Afryki Północnej, aż 40% z nich weszło w kolizję z prawem i mniej więcej na takim samym poziomie jest przestępczość imigrantów z Bałkanów, szczególnie z Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. Nie ma tutaj wymienionych, myślę, że Polska jest liderem wśród przestępców, także wydaje mi się, jest to opinia dalece nieuprawniona i nie wiem, skąd on się wzięła. No to jest może też jakiś taki błąd metodologiczny, który często stosujemy, mianowicie, że coś mi się tam gdzieś zasłyszało, gdzieś coś tam widziałem, czytałem i tak musi być. No to jednak konfrontujmy te rzeczy z jakimiś wiarygodnymi danymi, które mogą okazać się znacząco różne od naszych wyobrażeń na taki czy inny temat.
Sumienie Zachodu to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji, jest naszym gościem. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Joanna Boże.
Z Wrocławia. Witam szanownego gościa, pana doktora i oczywiście ojca, wszystkich słuchaczy. Ponieważ jestem autorką pracy Dyferencjacja procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, to chciałabym się ograniczyć, ponieważ temat jest tak zapewne niedokończony, to ogranicza się tylko do dwóch zdań. Nasz święty papież Jan Paweł II, przemawiając w Parlamencie Europejskim w październiku w 1988 roku, powiedział: Wasza Europa stanie się wolnym stowarzyszeniem narodów, które pozwoli wszystkim korzystać z bogactwa i różnorodności. Odnosząc się do tego, myślę, że jedność w różnorodności dotyka zapewne problemu możliwości istnienia kultury, w ramach której zróżnicowanie kulturowe, polityczne, prawne czy społeczne nie tylko nie jest przeszkodą dla jedności, ale ją wspomaga. I tego byśmy sobie wszyscy bardzo życzyli. Szczęść Boże Ojcu i Panu Doktorowi. I oczywiście słuchaczom.
Bóg zapłać, Pani Anna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Doktorze.
Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście zgadzam się z Panią i tutaj z cytowanym Ojcem Świętym w całej rozciągłości. Właśnie to jest podstawowa kwestia dotycząca przyszłości Europy. Jak ma wyglądać Europa? Czy ma być właśnie tą Europą różnorodną, z tym bogactwem kultur, małych ojczyzn, narodów, z tym całym bogactwem różnorodności systemów prawnych, wielokulturowością? Coś, co rzeczywiście stanowi o pięknie tego kontynentu, kiedy przejeżdżamy z kraju do kraju i stykamy się jakby z odmiennymi światami. I to jest przebogate i fascynujące. I taką zakonserwowaną Europę właśnie w ten sposób chcielibyśmy na pewno oglądać w przyszłości. I to miał na myśli Jan Paweł II, żeby to dziedzictwo kulturowe w tej całej różnorodności pielęgnować, zachowywać, chronić, szanować i pozwolić mu się rozwijać, trwać. Natomiast jest też druga strona medalu i pewnego rodzaju dążenia właśnie te unifikacyjne w Eli, które zmierzają do stworzenia nie Europy jako federacja, ale do stworzenia takiego sztucznego sporu jednorodnego, jednego nowego państwa, superpaństwa europejskiego, które będzie podporządkowane krajom o najsilniejszej pozycji politycznej w Unii. No też dochodzą nas takie wiadomości, że tego samego chciałyby liberalne elity ze Stanów Zjednoczonych związane z obozem demokratów. Są takie przecieki właśnie, że administracja Joe Bidena dopinguje przywódców europejskich, właśnie swoich odpowiedników w Europie, szczególnie tutaj ze strony ugrupowania kierowanego przez Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej, właśnie, żeby przyspieszyć nad pracami dotyczącymi stworzenia tego superpaństwa z własną armią, z własnym centrum polityką zagraniczną, po to, aby stworzyć pewnego rodzaju takie sztuczne mocarstwo, które mogłoby na przykład bronić się przed zagrożeniami, miałoby swoją armię, w większym stopniu odpowiadałoby na potrzeby właśnie tego zglobalizowanego świata. Czy to jest dobra droga? No, wydaje mi się, że jednak Nawet ta sytuacja kryzysu teraz na wschodzie pokazuje, że dużo łatwiej jest bronić się, współpracować między poszczególnymi państwami, tworzyć różnego rodzaju sojusze w zależności od konkretnej potrzeby i sytuacji, niż właśnie liczyć na zrozumienie jakiegoś silnego centrum kierowanego jeszcze przez Niemcy, prawda, które realizuje swoje tutaj interesy. Także jak najbardziej jestem za różnorodnością, wielonarodowością kultur europejskich i miejmy nadzieję, to dziedzictwo, te dążenia będą pielęgnowane i podtrzymywane.
Bardzo proszę, halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Bardzo ciekawy temat. Chciałem tylko od razu zasygnalizować, że każdy człowiek ma sumienie, ale sumienie drugiemu jest nie jest jednakie. Dlaczego? Dlatego, że sumienie się wychowuje. Co znaczy się wychowuje? To znaczy, że się cywilizuje. W środowisku rodzinnym, społecznym i tak dalej. I jeżeli weźmiemy w najkrócej Rosjan, to tam jest cywilizacja, struktura wojskowo-obozowa. Jeden jest herszt, wojskowy, ważny, dowódca i właściciel wszystkich i wszystkiego. Natomiast Niemcy podobnie są cywilizowane, tylko nie na wzór struktury wojskowo-obozowej, a na wzór struktury administracyjnej. I tam jest siła nacisku administracyjna, siła prawa, cesarz jest najważniejszy, czy kaiser, czy kanclerz. To wszystko te słowa mają bliższy czy dalszy rodowód z Bizancjum. Trudno było się domówić Rzymowi z Konstantynopolem, dlatego że to jest kardynalna sprawa, o której się w ogóle nie mówi, dlatego że w Konstantynopolu dominował cezaropapizm, czyli o wszystkich sprawach spory natury dogmatycznej, religijnej rozstrzygał władca świecki. Co to znaczy? A to znaczy, że religia była służką polityki, na co Rzym się nie godził. I zresztą bardzo słusznie. I teraz może w związku z tym, że są pewne podobieństwa między Rosją i Niemcami, tu słyszę taki bardzo poczciwy, zdroworozsądkowy głos słuchacza, że trzeba rozmawiać i tak dalej. Sun Tzu powiedział, najwyższą sztuką wojny jest podporządkować sobie przeciwnika bez walki. To, co Rosja z drogą dezinformacji potrafiła zrobić, to wykonała, a w tej chwili pręży swoje muskuły militarne. Nasz znakomity pisarz Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach, tutaj będą trzy zdania, napisał tak. Dziwna to jest natura krzyżacka, ozwał się jakby w zamyśleniu rycerz Staczewa. Gdy z Krzyżakiem źle, będzie ci wyrozumiały jak franciszkanin, pokorny jak jagnię i słodki jak miód, tak, że lepszego na świecie nie znajdzie. Ale niech jedno poczuje za sobą moc, nikt ci się więcej nie napuszy i u nikogo nie znajdziesz mniej zmiłowania. Widać, Pan Jezus dał im krzemienie zamiast serc. Tu ode mnie krzemienie zamiast serc. Coś tam związek z sumieniem. Przypatrywałem ja się przeróżnym narodom i nieraz widziałem, jako rycerz prawy oszczędzi drugiego, który jest słabszy, mówiąc sobie, nie przybędzie mi czci, skoro leżącego potratuję. A Krzyżak wtedy właśnie najzawzięczy. Dzierżę go za łeb i nie puszczaj, bo inaczej gorze ci. Koniec cytatu z Henryka Sienkiewicza. I oto właśnie w tej chwili na scenie światowej jest państwo bardzo słabe. Bardzo słabe. Ukraina, która miała broń jądrową, którą nakłaniano do tego, żeby się rozbroiła, a gwarantem integralności była Wielka Brytania. Premier Major podpisał ze strony Londynu gwarancję integralności państwa ukraińskiego. Nie wiem, dlaczego teraz między Kijów i Londyn jest pakowana Polska, skoro jeszcze niedawno Berlin z Paryżem, z Kijowem i rozmawiał ponad naszą głową. A teraz nagle Polska się pojawiła w relacji między Wielką Brytanią a Kijowem. Być może Wehrmacht jest potrzebny Polski, ale to już jest moje zdanie. Mili Państwo, jest państwo słabe, ukraińskie. Rycerzowi w naszej cywilizacji nie przybędzie czci i szacunku, jeżeli on potratuje słabego. A oni właśnie prężą muskuły, żeby go najechać. Jak bardzo się poruszyła
Panie Krzysztofie, prosimy o ostatnie zdanie.
Tak jest, bardzo ważne. W Gdańsku kilkanaście lat młody artysta wyrzeźbił rzeźbę, gdzie krasnogwardyjca gwałci brzemienną kobietę. Poruszyła się ambasada, należy to usunąć, precz. Szkoda, bo przecież to prawda była ukazana. Prawda była ukazana. Teraz oni się odżegnują, oni są bohaterami. Tacy sami bohaterzy jak wobec słabego państwa. Właśnie oni teraz, jak napisał Mickiewicz, jak robactwo na świeżego trupa. Przepraszam, więcej nie mogę, bo się unoszę troszeczkę, ale to wszystko, drodzy państwo, już było. Już było. A jeżeli jest dym medialny, to jest dym po to, żeby odwrócić tylko i wyłącznie naszą uwagę. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie. Panie doktorze, prosimy.
Tutaj o sumieniu Zachodu powiedzieliśmy już w zasadzie wszystko, wiele. Natomiast jeszcze jest sumienie Wschodu właśnie, jak ono było ukształtowane, bo no to tak jak słuchacz powiedział, no to sumienie jest to coś, co kształtuje się, nie? Chrześcijanin kształtuje swoje sumienie poprzez pracę nad sobą, poprzez rachunek sumienia, poprzez sakrament pokuty. Jak kształtowało się sumienie Wschodu właśnie, sumienie Rosjan. Można poczytać w literaturze, ja jestem powiedzmy świeżo po lekturze takich książek, które opisywało sumienie właśnie tych czasów stalinowskich, czy to książek Anatolija Rybakowa, jego trylogii Dzieci Arbatu, czy wspaniałych książek Wasilija Grossmana, korespondenta wojennego czasów sowieckich, który dopiero z jego książki były po śmierci wydawane, szczególnie opisujących wydarzenia bitwy pod Stalingradem. Na kanwie wielu takich ludzkich historii przejmujących właśnie i opisujących, w jaki sposób sumienie ludzkie było łamane przez aparat systemu, gdzie nie było miejsca właśnie dla jednostki, gdzie człowiek pojedynczy był niczym, gdzie liczył się system i trzeba się ideologia, gdzie rządziło kłamstwo, gdy Stalin mordował ze strachu, gdy popełniał błędy, mordował swoją rodzinę, swoich przyjaciół, najbliższych współpracowników, kiedy życie ludzkie wisiało na włosku. Jak można kształtować w takich warunkach sumienie? No wykształciło się coś, co jest karykaturą sumienia. Wykształciło się coś, co nazwał Michał Heller właśnie terminem homo sovieticus, prawda? Czyli to jest człowiek, który jest podporządkowany kolektywowi, partii, który ucieka od właśnie tych darów Boga, jakim jest wolność, odpowiedzialność, który jest koniunkturalistą, który jest oportunistą, który jest agresywny wobec drugiego człowieka, który kłamie, oszukuje, załatwia, jest zniewolony intelektualnie, który działa poniżej swojej godności. I w Rosji właściwie te wielkie elity, które stanowiły o bogactwie tego narodu, pomordowano i zostali właśnie potomkowie tych homo sovieticus, aparatczycy, dzieci tych aparatczyków, przestępcy, którzy dorwali się właśnie do tej władzy, których sumienie jest w jakiś sposób chore. I myślę, że to jest bardzo widoczne u ówczesnych elit. I to może być główny problem właśnie, kiedy styka się to zdemoralizowane sumienie Wschodu, które działa według tej metody opisywanej przez byłego agenta KGB Anatolija Golicyna, gdzie promowana jest ta strategia dezinformacji, prawda? Nowe kłamstwa w miejsce starych, na tym ta sowiecka dezinformacja polega i ta linia jest kontynuowana właśnie współczesnego państwa rosyjskiego, które zajmuje się tylko dezinformacją. Widzimy bardzo wyraźnie tą wojnę skierowaną w Zachód przeciwko Zachodowi, które doprowadziło nawet do tego, że jest toczona wojna informacyjna z Niemcami, bowiem Niemcy zamknęli niedawno redakcję byłej Russia Today, czyli redakcji RTD w języku niemieckim, która nadawała w Berlinie, w Niemczech, która siała po prostu agresywną dezinformację przeciwko Zachodowi. Jednocześnie po tym, jak Niemcy zdecydowali się na ten krok, to Rosjanie zakazali działalności telewizji Deutsche Welle w Moskwie i cofnęli akredytację korespondentów niemieckim w tym kraju. Także widzimy, że ta propaganda sowiecka w nowym wydaniu, ona funkcjonuje. No i z drugiej strony mamy z tym sumieniem zdemoralizowanym Wschodu, styka się z sumienie Zachodu, zlaicyzowane, też w jakiś sposób zdeformowane. Sumienie, w którym nie ma Boga, w które żyje w takim chaosie, nie ma jakiegoś punktu odniesienia, który porusza się po omacku, szuka, błądzi, który wymyśla nowe ideologie, który bazuje właśnie na tym marksizmie kulturowym, na ideologiach nowej lewicy, na tej truciźnie szkoły frankfurckiej. I to właśnie stykają się te dwie siły, a między tym właśnie leży Polska.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Telu, prezes Instytutu Globalizacji. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Jan z Łodzi. Czy można do rozmów?
Proszę. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo my mówimy często o integracji, a nie używamy takiego terminu asymilacja. My naszą kulturę uchroniliśmy przed tym marksizmem ze Wschodu. Kosztowało nas to wiele wysiłku, ale nasza kultura jest tak piękna i ma taką tradycję, że raczej tutaj ze Wschodu się asymilowali z Polską, czy Litwini, czy Rusini, bo mieliśmy tą kulturę i mamy tą kulturę chrześcijańską, która jest piękną kulturą. I w prawie, bo kultura w prawie była jednoznaczna, była jasna, kultura prawna na przykład, prawda? Czyli mamy pewne cechy. I teraz chciałem spytać pana doktora, bo chcą nas zasymilować z kulturą, która idzie z Zachodu. Właściwie to my o tej kulturze to wiemy co nieco z Radia Maryja. Jaka ta kultura w ogóle jest? I z kulturą jakiego państwa chcą nas zasymilować? Bo czy to jest kultura Unii Europejskiej, czy kultura niemiecka? Bo jeżeli się obroniliśmy już przed tą marksistowską, moskiewską, to rozumiem, że to jest też jakaś brukselska, marksistowska kultura, która jest nam obca. Dopóki będziemy mieli właściwie takie silne państwo, które mamy, dzięki Bogu tam są ludzie szlachetni, to jakoś, jak mówił Dmowski, to my możemy tworzyć naród, czyli możemy w tej naszej kulturze żyć. Ale w bardzo bezczelny sposób jest nam narzucana i asymilowana ta kultura Zachodu, która również jest kulturą marksistowską. Czy pan się zgadza, że za mało zwracamy uwagę na kulturę, a mówimy często o sprawach politycznych za dużo, a nie mówimy o obyczajach. Kiedyś wiem, że i obyczaje były piękne, dzisiaj upadają. Obyczaje miały swojego ducha i prawo miało ducha, a teraz to wszystko jest, czyli co my mamy w sumie, do czego się asymilować. Mnie na przykład to się nie podoba, co jest na Zachodzie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Januszu. Pozdrawiamy, panie doktorze.
Tak, ja nie jestem specjalistą od kultury nowoczesnej, bo staram się jej unikać. ponieważ jest ona w jakiś sposób odeszła od tego kanonu dobra i piękna. Raczej ona szokuje, zmienia interpretację, obraża właśnie jakieś poglądy polityczne, jakieś coś manifestuje. Natomiast zwracam się właśnie ku tym źródłom kultury europejskiej. Chcę jeszcze raz przypomnieć właśnie tę naszą wydaną przez Instytut Globalizacji trylogię Risa Karla Wismansa, pisarza z przełomu XIX-XX wieku. Wydaliśmy to dzieło po 120 latach nieobecności na rynku polskim. Także w tej trylogii Droga, Katedra, Oblak właśnie jest ważne to, co kształtowało kulturę europejską przez lata. Właśnie chrześcijaństwo. I na tego pisarza zwrócił uwagę współczesny pisarz francuski Michel Houellebecq w jednej ze swoich powieści, który opisuje taką fikcyjną sytuację, że do władzy we Francji dochodzi muzułmanin w sposób taki demokratyczny i rozpoczyna właśnie przeobrażanie Francji w kraj muzułmański, czy wsparcie właśnie bogatych krajów arabskich. I Wismans jest właśnie tym pisarzem, który należy do dziedzictwa europejskiego, który jest bardzo ważny, bowiem pokazuje, w jaki sposób chrześcijaństwo odgrywało centralną rolę w życiu każdego człowieka. I było ważne też dla samego pisarza, który właśnie w osobie głównego bohatera tej trylogii, zresztą wszystkich jego książek, w osobie Durtala, pokazuje proces powrotu do tych korzeni chrześcijaństwa. Durtal stał się bawidamkiem, stał się bywalcą salonów, obracał się w modnych kręgach ekspresjonistów, poetów francuskich, pisarzy, Rimbaud, Oscara Wilde'a i do czego go to doprowadziło? Doprowadziło to do autodestrukcji, do tego, że zatracał się w tym raju paryskiej bohemy, w cudzysłowie, i tracił życie, a nie był zdolny do konfrontowania się z rzeczywistością, z takimi wydarzeniami jak choroba, jak śmierć jego bliskich przyjaciół. I ten powrót do chrześcijaństwa właśnie następuje poprzez kulturę i sztukę. Mianowicie najpierw poprzez czytanie dzieł literackich i żywotów świętych, odnoszenia się do tych wielkich postaci z życia Kościoła, to opisuje Wismans w tym pierwszym tomie w Drodze. W jaki sposób fascynują biografie świętych, wielkie dzieła, które dokonują. To jest rzeczywiście coś mistycznego, coś, co robi wrażenie, coś, co pobudza go intelektualnie. Jego literata, który był znudzony właśnie dostępnością współczesnej kultury, która go nie zaspokajała, który musiał sięgnąć jeszcze głębiej, do korzeni, powrócić do swojego dziedzictwa, powrócić do tego, co było ważne nie tylko dla niego, ale też dla wielu innych pokoleń Europejczyków, które było wspólne dla dziedzictwa europejskiego. I on musiał do tego wrócić, żeby poznać to na nowo, żeby przekonać się, że on wywodzi się z tego dziedzictwa, że on jest Europejczykiem, którego ukształtowały właśnie te żywoty świętych męczenników, którzy oddawali życie za wiarę, tworzyli piękne dzieła, pisały szkoły, wnosili katedry. I to go zagłębia na kolejny poziom. W kolejnym tomie w katedrze wreszcie po latach ateizmu, negacji Kościoła, bluźnierstw, bo dochodzi do tego, że zostaje satanistą, wypowiada bluźnierstwo, działa przeciwko Bogu, w pewnym momencie poruszony wchodzi do Kościoła i słucha mszy, słucha pięknych chorałów gregoriańskich, podziwia katedry, dostrzega zaczyna badać teologię katedr, jej symbolikę, teologię witraży, gestów eucharystycznych, szczegółów, które budują właśnie tą wielkość wiary chrześcijańskiej. I znajduje olśnienia, że właśnie bo tam znajduje się to, czego szukał. Tam znajduje się Bóg, że Bóg istnieje, że Bóg jest światłem, że Bóg jest w stanie nadać sens jego życiu. I wreszcie w finalnej części w oblacie wyjeżdża do klasztoru, tam żeby oddawać kontemplację, modlitwie, żeby zakosztować tej rozkoszy życia, będąc świeckim mnichem, żeby też jeszcze bardziej się jednoczyć z Bogiem. No i to jest właśnie piękne. To jest, pokazuje, to, czym jest rzeczywiście kultura wysoka. Czym jest rzeczywiście wielkie literackie dzieło, które ma wiele pięknych nawiązań do kultury europejskiej jako całości i które właśnie nawiązuje do tych najznamienitszych wieków chrześcijaństwa właśnie w Europie, kiedy ono było żywe, kiedy Kościół wydawał świętych, kiedy rodziny oddawały najlepszych synów i córek Kościoła dla Kościoła, kiedy chrześcijaństwo było ekspansywne, kiedy eksplodowało na cały świat i było kulturą dominującą i właśnie tak rozumie wartościową kulturę europejską, natomiast nie to ten modernizm taki wulgarny, krzykliwy i odpychający, jak to ma miejsce w wielu takich pseudodziałach współczesnych.
Panie doktorze, czas naszego spotkania dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękuję za te treści, za te spostrzeżenia, które pan wypowiedział. Również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za również pewnego rodzaju sugestie i kwestie, które zostały podniesione. To jakże wielkie ubogacenie naszego spotkania. Panie doktorze, wielki Bóg zapłać za ten czas, za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą wynikającą z analizy obecnej sytuacji Zachodu w temacie sumienia Zachodu. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za spotkanie słuchaczom, ojcu Dawidowi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na stronę www.globalizacja.org. Tam można nabyć niektóre książki, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
Bardzo dziękujemy. Pan doktor Tomasz Terluk, prezes Instytutu Globalizacji, był naszym gościem. Panie prezesie, jeszcze raz z serca dziękujemy.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.